napisałam do jednej z naszych kobietek w Chorbowie, że jedziemy, że przyjeżdżamy dzisiaj, to oprócz tego, że dostałam cały rządek buziaczków, to również jest wiadomość.
Dobrze, czekamy do ciebie.
Szczęście, dobrze, czekamy do ciebie. Czekają.
My jedziemy do trzech ośrodków, do Chorbowa, do Bezwoli i Białej Podlaskiej, ale w naszym programie jest taka magia i taka legenda, która jest naprawdę prawdziwa, że jak się pojedzie na pierwszą wizytę do ośrodka zewnętrznego, do któregoś z ośrodków, do Bezwoli, Chorbowa czy Białej, to ten ośrodek zapada w serce. I potem, nieważne gdzie się będzie jechało, czy jakie będą potrzeby, jakie imprezy, jakie spotkania, i tak zawsze serce będzie ciągnęło do tego ośrodka pierwszego. I taka jest prawda. Ja mam przyjaciół we wszystkich ośrodkach. Jestem żyta ze wszystkimi ośrodkami, jeżdżę wszędzie mnie znają, jednak zawsze ciągnie mnie najbardziej do pierwszego mojego ośrodka, w którym byłam, czyli do Kolonii Chorbów. Bo to był pierwszy ośrodek, do którego pojechałam. Pamiętam 2,5 godziny drogi w jedną stronę, żeby spotkać się z cudzoziemcami, pobawić się z dziećmi i wrócić znowu 2,5 godziny do Lublina. To jeżdżenie do tych ośrodków ma w sobie jakąś taką magię.
Sobota rano, trasa Lublin-Biała Podlaska. Droga dość spokojna. Za szybami samochodu widać wiosnę nieśmiało budzącą się do życia. W środku też wiosna. Natalia i jej dwie koleżanki żartują, ćwiczą piosenki, analizują plan dnia. To będzie długi i pracowity dzień. W ośrodku w Chorbowie czeka na nie 170 mieszkańców, cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy w Polsce. To moja rodzina, mówi Natalia, kiedy spotykamy się kilka dni wcześniej w Centrum Wolontariatu przy Głębokiej w Lublinie. Patrzę na tę piękną, ciemnowłosą dziewczynę i zastanawiam się, dlaczego właśnie tak spędza każdy weekend swojego młodego życia.
To tak, właśnie to miejsce, w którym jesteśmy, to jest taki pani drugi dom?
Nie, zdecydowanie nie. Moim drugim domem są ośrodki dla cudzoziemców, a tutaj Głęboka to jest taki... Niech policzę, bo Chorbów jest drugim domem, Bezwola jest trzecim domem, Biała jest czwartym domem, to tu będzie piąty dom.
A pierwszy to który istnieje?
Pierwszy mój dom, który zawsze był moim domem, to jest dom mojej babci. Nie wiem dlaczego, ale mimo tego, że mieszkałam w innej miejscowości ze swoimi rodzicami, to moje serce i najlepsze wspomnienia są z domem babci na wsi, gdzie spędzam najpiękniejsze chwile i momenty. I to zawsze miejsce było moim domem. Ja mieszkałam sama ze swoimi rodzicami w Łukowie, w mieście, a moja babcia od mamy strony mieszkała na wsi w Wojcieszkowie. Moja mama jest najstarszą córką babci i ja byłam też pierwszą wnuczką. Byłam też pierwszą i ostatnią dla swoich rodziców, ponieważ jestem jedynaczką, co zawsze było dla mnie z jednej strony błogosławieństwem, bo byłam w centrum uwagi, a z drugiej strony przekleństwem, bo marzyłam o tym, żeby mieć rodzeństwo, żeby nie być sama. Tym bardziej, że moi rodzice pracowali od rana do wieczora i bardzo taką, szczególnie moja mama, bardzo tak mnie pilnowała. Ja to się śmieję, że tak starała się mnie trochę zamknąć pod kloszem. Przez okres podstawówki i przedszkola tak zawsze było, że zawsze nade mną czuwali. Potem jakoś to się troszeczkę rozluźniło, ale ta kontrola, gdzie idziesz, z kim idziesz, po co idziesz, w którym miejscu idziesz, zawsze była i co ciekawe jest do tej pory. Niestety ja mam też świadomość, że moi rodzice po prostu nie mogli mieć więcej dzieci. Może mama by chciała, ale też faktem jest, że nigdy o tym tak szczegółowo nie rozmawiałyśmy. Więc wszystkie możliwe uczucia przelali na mnie. Wcześniej byłam trochę podobna do mojej mamy w widzeniu dużej ilości ciemnych rzeczy, bo człowiek się tym zaraża. To taką podejściem, taką nadmierną troskliwością i martwieniem się o wszystko. I też się bardzo dużo martwiłam i też wszędzie widziałam w niektórych rzeczach zagrożenie, ale dzięki cudzoziemcom się tego oduczyłam. Cudzoziemcy mnie nauczyli nie przejmować się, nie panikować, bo w życiu są naprawdę takie sytuacje, że nie mamy nic do gadania tak naprawdę. Więc po co martwić się na zapas? Trzeba żyć tym, co jest teraz, w tej chwili. A co będzie jutro, to będzie jutro. Pomyślimy o tym jutro.
3, 4, wiosna! cieplejszy wieje wiatr, wiosna. Znów nam ubyło lat, wiosna. Wiosna w koło rozkwitły łzy.
Pięknie!
Co dzisiaj w planach oprócz śpiewania?
Oprócz śpiewania jeszcze tańczenie, jeszcze krzyżówki wiosenne, w której dzieci będą musiały się nauczyć języka polskiego. Bo tak jest najłatwiej, jak siedzą razem i niby jakaś krzyżóweczka, niby jakaś mała rywalizacja, a przy okazji te słowa wszystkie wpadają do głowy. Więc będziemy ćwiczyć wiosennie, dzisiaj zupełnie wiosennie.
O, ja tu miałam dużo marzeń, ja to codziennie miałam inne marzenie tak naprawdę, ale największym zawsze moim marzeniem było pomaganie drugiemu człowiekowi i nawet jak już byłam małym dzieckiem, to sobie w głowie wytworzyłam, że będę lekarzem, będę panią doktor i będę pomagała. I potem pod wpływem różnych seriali, gdzie byli lekarze, wpadłam na pomysł, że będę operować serduszka. No bo to jest coś takiego, co naprawdę można pomóc. Albo jeszcze, że będę operowała ludziom głowę. I o tym marzyłam i to było coś, co też dziwiło dużo osób w moim otoczeniu, bo dziewczynki w moim wieku marzyły o być modelkami, piosenkarkami. I przez wiele lat to we mnie tkwiło tak naprawdę. Przez wiele, wiele, wiele lat i zawsze o tym marzyłam. I pamiętam taki moment, gdy w odstępie kilku miesięcy dwukrotnie miałam uraz nadgarstka prawego. Miałam prozrywane ścięgna i tam wiele takich różnych drobnych rzeczy. I pamiętam, jak poszłam do pana chirurga na pogotowie, pan mi zrobił prześwietlenie, obejrzał to wszystko, no i żeby mnie tak zagadać trochę, to pyta się, kim ty dziewczynko chcesz być? Ja mówię, a ja bym chciała być taka jak pan, chciałabym operować serduszka i głowy. A ten pan doktor był taki troszeczkę taki starszy, tak spojrzał na mnie z politowaniem, mówi, oj dziecko, dziecko, gdzie ty z to ręko będziesz kogoś operowała? I tak jakoś to we mnie strasznie zostało i potem rzeczywiście się okazało, że te dwukrotne urazy w ręku spowodowały, że nigdy w życiu nie mogłam być chirurgiem, bo gdy coś długo robię, to mi ręka drży. Więc wtedy stwierdziłam, że będę prawnikiem. O, też będę pomagała, że będę stała taka pani w todze, że żaden prokurator, żaden sędzia, tylko będę stała pani, będę broniła osoby, które potrzebują obrony i pomocy. A potem jakoś to się zupełnie wszystko zmieniło. Złożyłam dokumenty i na psychologię, i na prawo. Psychologia miała być alternatywna, a mimo tego, że się dostałam na prawo, to poszłam na psychologię, co było czymś, z czym moja rodzina nie mogła się pogodzić i byli bardzo źli, bo myśleli tak naprawdę, że jadąc do Lublina będę składała papiery na prawo, a ja zmieniłam spojrzenie na świat i stwierdziłam, że nie mogę być lekarzem, nie chcę być prawnikiem, że może będę psychologiem. To był naprawdę przypadek, ten wybór. Potem gdzieś po drodze spotkałam Centrum Wolontariatu i w ogóle już w głowie mi się pozmieniało całkowicie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Tak, już daję.
Jak same dobre rzeczy, to weźmiemy.
Zdasz się do wody teraz, czy mogę za sekundę? Żeby to jakoś się
roz... Za sekundę będzie.
I pani jest, o której macie państwo informacje.
To wszystko. Dokumenciki później.
To już za chwilę damy, tylko się rozpakujemy.
Okej, w międzyczasie.
Jesteśmy na miejscu. Ośrodek dla cudzoziemców mieści się w dawnym hotelu, tuż przy ruchliwej trasie tranzytowej wiodącej do przejścia granicznego w Terespolu. Po ogrodzonym placu biegają dzieciaki. Dorosłych jeszcze nie widać. Ale wiadomo, że wieść o przybyciu wolontariuszek dotarła już do każdego.
Idzie pani ze mną zawołać towarzystwo?
No pewnie.
Cześć!
Jakie silne chłopaki! Cześć! Za 15 minut! 15 minut zajęcia, хорошо? Pozawicie wsie?
No nie mogę!
No wsie! Za 15 minut!
Dobrze!
W pewnym momencie stwierdziłam, że mam dużo czasu i chociaż co weekend wracałam do domu, żeby pomagać cioci w jej firmie, to jakoś stwierdziłam, że same studia tutaj to tak jakoś dziwnie, że warto było coś robić jeszcze dla siebie i dla innych. I na Facebooku zobaczyłam ogłoszenie Centrum Wolontariatu o rekrutacji do programów tak naprawdę. Więc Facebook uczynił to, co uczynił. I mówię, pójdę, spróbuję, zobaczę. Taki miałam gdzieś z tyłu głowy plan, że może w tym semestrze w jednym programie, potem jest tyle tych programów, to w drugim, tak sobie przetestuję, czy może więźniowie, czy może dzieci, czy może bezdomni. I pamiętam, jak pojechaliśmy na wyjazd do Dąbrowicy. Były takie targi inicjatyw, jak to się nazywa u nas, że po 15 minut można wejść do 3 programów, posłuchać, porozmawiać z koordynatorem i potem jest czas na podjęcie decyzji, szczególnie dla tych, którzy się wahają między programami. I zobaczyłam przed swoimi oczami program pomocy uchodźcom na drzwiach. I mówię, co ja będę dalej szła? Wejdę tutaj, do tej sali, posiedzę, przesiedzę te 15 minut i wyjdę. No i weszłam. Na 15 minut, które zaraz będą równe 5 lat. Tam, gdy siedziałam w tej sali, gdy słuchałam koordynatora, przypomniałam sobie, że w mojej miejscowości w Łukowie też jest ośrodek dla cudzoziemców. W czasie tego siedzenia tam też mi przez głowę przylatywały też komentarze wszystkich moich znajomych, którzy mieszkali gdzieś w okolicy ośrodka i wiedziałam dobrze, że moi rodacy z małej ojczyzny niekoniecznie akceptują tych cudzoziemców i opowiadają o nich niestworzone historie, mówią bardzo negatywne rzeczy. I ten ośrodek nie był miejscem ulubionym w Łukowie i nie jest do tej pory. Więc stwierdziłam, że to jest taki moment, że może warto coś zrobić na przekór, a że zawsze byłam przekorną osobą, to postanowiłam iść pod prąd mojej lokalnej społeczności łukowskiej. Wysiedlił się ten Łuków przede wszystkim, ale też była prezentacja ze zdjęciami i zobaczyłam te twarze dzieci. I uderzyło mnie coś, co uderza mnie do tej pory, do czego się chyba nigdy nie przyzwyczaiłam i nie przyzwyczaję, że dzieci uśmiechają się ustami, nigdy nie uśmiechają się oczami. Dzieci w ośrodkach nigdy nie mają uśmiechniętych oczu. Zawsze w ich głębi jest smutek, tragedia i jakiś żal. I to uderzyło mnie wtedy na tych zdjęciach w ciągu tych 15 minut. I uderza mnie do tej pory tak naprawdę. Że te dzieci mają coś w sobie takiego, że nie da ich się zostawić. Że nie mogę ich zostawić. Na początek był świat dzieci, bo jak byłam tylko wolontariuszem, to skupialiśmy się na świetlicy. Wchodzić na górę do mieszkań mogli tylko koordynatorzy danego dnia, którzy na przykład kontaktowali się z rodzicami. My nie chodziliśmy jako wolontariusze tak po mieszkaniach. I gdy w pewnym momencie ze zwykłego wolontariusza stałam się koordynatorem i musiałam wyruszyć pierwszy raz na górę, zobaczyć te mieszkania, to wszystko, to było ogromne zdarzenie, bo miałam świadomość, jak to wygląda, ale nigdy nie chodziliśmy. Pamiętam to moje pierwsze wejście, jak zaczęłam ten korytarz, taki długi korytarz, te drzwi, przy których stało po kilka par butów różnego rozmiaru, to pranie suszące się na korytarzu, to życie, które próbowało tam się toczyć, odbudowywać w jakiś sposób. I pamiętam, poszłam wtedy do pierwszego pokoju, zapukałam, bo musiałam porozmawiać z mamą w sprawie jej dziecka. Weszłam do tego pokoju i zobaczyłam, jak wygląda to prawdziwe życie w ośrodku. Te 3 tapczaniki na 5 osób, stolik, 2 krzesełka i taka próba walki o to, żeby było normalnie tak naprawdę. Codzienna próba walki i to, jak bardzo chcieli nas ugościć, jak szybko zaczęła pani przygotować jakąś herbatę, cokolwiek, bo nie wyobrażała sobie, żeby gościa nie przyjąć w jakiś sposób. I ja się czułam bardzo zawstydzona tą sytuacją, bo wiedziałam, że sprawia mi też problem, chociaż cudzoziemcy nigdy nas nie postrzegają jako problemu, zawsze traktują nas jako największe błogosławieństwo od Allaha naprawdę. I to jest też takie cudowne w tej kulturze.
Вот так.
А, она тоже хотела сказать.
Да. Как же без этого?
O życiu mieszkańców ośrodka w kolonii Chorbów Natalia wie wszystko. Wie o tym, kto dostał status, a komu odmówiono. Kto wyjechał, a kto się urodził. Oprócz kredek, bloków, zabawek przywozi ze sobą wyprawki dla niemowląt. To dzieci, które prawdopodobnie nigdy nie zobaczą ojczyzny swoich rodziców.
Dla nas tak, no bo pierwszy raz nie wypada do dziecka. Pierwszy raz można przychodzić k dzieciom bez niczego w rukach.
Ojej, no nie czuję,
u nas w Polsce tak jest, to pierwszy raz człowiek przychodzi, można w rukach mieć, tylko jej nie być wieść, potem już to była żyźni, żeby tak
harsza żyźni. Po polsku mówi, tak, młodzież.
No to co, będziecie mieli kolejkę?
Dyżur, żeby biegać?
Tak.
Pomagacie mamie?
Tak.
Tak? Jak pomagacie mamie?
No, śmieci wyrzucać, tak, dla przykładu.
Pilnujecie siostrzyczkę?
Tak.
Radość w domu?
Tak.
A jak długo tu jesteście? Jak długo?
4 lata? Tak.
4 lata już. To już nie pamiętacie w ogóle Czeczeni chyba?
Nie, pamiętam.
Ja w ogóle w szkole nie chodziłem, ani w Czeczeniu, ani w Rosji.
Mały jeszcze był.
Mały. Tylko w Polsce?
Tak.
To ty mówisz pięknie po polsku pewnie.
Tak.
Najlepiej z całej rodziny?
Tak.
A ty pamiętasz Czeczenię?
Tak.
I co pamiętasz?
Bardzo dużo rzeczy.
Co najbardziej tak w wyobraźni widzisz?
W szkole.
Nie. Babcie.
Babcie. A babcia została tam?
Tak.
I nie widzieliście ich 4 lata?
Tak.
I potem zaczęły się pierwsze historie, zaczęły się pierwsze przyjaźnie z kobietami, z rodzinami. Niczym powstało takie zaufanie, że ten wolontariusz, który przyjeżdża, to nie jest pracownik w biurze, nie jest ochroniarz, nie jest straż graniczna, tylko to jest ktoś zupełnie z zewnątrz, który nie poleci do biura i nie naopowiada, nie zadzwoni do urzędu i nie zacznie czego gdzieś drążyć, coś zmieniać, coś opowiadać, tylko to jest ktoś, kto przychodzi tylko dla nich. To trochę czasu zajęło. Mam wrażenie, że wystarczy po pierwsze być, a po drugie widzieć człowieka w drugim człowieku i nie oceniać ich. To było coś, co stosowałam, że nigdy ich nie oceniałam, bo wyszłam z założenia, że naprawdę nie wiem nic o ich życiu. Nie wiem co o ich historiach, więc nie będę oceniała tego, ile mają dzieci, tego jak się ubierają, tego dlaczego tu przyjechali. Myślę, że też ta moja postawa wypłynęła z tego, że na pierwszym szkoleniu, jakim byłam dla wolontariuszy, bo co semestr jest rekrutacja do wolontariatu, przychodzą na wolontariuszy szkolenie i na tym pierwszym szkoleniu, jakim byłam, była pani Lida. Wyjątkowa pani Lida, która jest z nami związana, jest tu już od 10 lat w Polsce i zaczęła opowiadać o swojej drodze. Do tej pory pamiętam jej historię. Każdy szczegół jej historii pamiętam. Pamiętam też, że zacisnęło mi się gardło, zaczęły mi lecieć łzy i rozejrzałam się po sali i wszystkim wolontariuszom leciały łzy. I tak naprawdę chyba wtedy do mnie dotarło, że w tym czasie, gdy ta kobieta poszukiwała ciał swoich bliskich w gruzach, gdzie widziała śmierć swojego męża, gdzie potem przedzierała się przez lasy z 4 małymi synami, żeby uratować im życie. Ja latałam w leginsach w kwiatki po blokowisku czy u babci na wsi i tak naprawdę miałam beztroskie życie. I to takie zderzenie tego, że to jest ten czas, że to nie jest to, co ja się uczyłam na historii, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, coś odległego, coś niewspólnego ze mną, tylko czasy, gdy ja byłam, gdy łaziłam po drzewach, gdy prosiłam babcię o kogiel mogiel rano na śniadanie, gdy kłóciłam się z ciocią o świeże mleko ciepłe prosto od krowy i o dżem jabłkowy do bułki. I gdy miałam takie problemy tak naprawdę. Czy będzie dzisiaj mleko z dżemem jabłkowym, czy nie będzie, czy coś innego będę musiała zjeść na śniadanie. Ludzie walczyli o swoje życie. I chyba poczułam jakiś taki wewnętrzny też wstyd o to, że człowiek tak mało wie, że tak mało się interesuje, tak mało sięga głębiej, tylko żyje tym, co jest tu i teraz. Tym, co widzi przed swoimi oczami. A zapomina, że nie jesteśmy sami tutaj na tym świecie, że są inne kraje, inni ludzie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Jest
pani ma? Bo chcieliśmy pojechać.
Dzień dobry.
Nie, Marcinka w niecu, spokojna.
To jest Fatima.
A to jest ta Fatima, o której opowiadałam.
Ja jestem Kasia. Bardzo dużo słyszałam. Bardzo dużo
słyszałam.
Dziękuję. Насчет Натальи, я не знаю, как словами это объяснить. Она мой ангел. Все, что она для меня сделала, это, по-моему, моя родная сестра для меня не сделала бы. За ангел. Что ей большое спасибо. Моя ангел.
Мой ангел.
Мой.
Ну, моя.
Ale ładnie moja anioł. Bardzo ładnie.
Fatima mieszka od 3 lat w ośrodku w Chrubowie. Tak naprawdę takie nasze relacje zaczęły się za 10 jakieś 2 lata temu. Gdy jestem to w ośrodku, to nie mam możliwości, żebym nie poszła do niej na odwiedziny, na herbatkę, bo jest wielka obraza. Jak to nie? Musi być. I rozmawiamy o różnych rzeczach. Niedawno była w ciąży ze swoją córeczką i pamiętam, jak poszłam do niej w odwiedziny. Zeszłam do niej na herbatkę. Ona się oczywiście bardzo cieszyła, jak zwykle, bo jak tylko pukam, otwiera drzwi, to jest: o, Natalii! Już cały ośrodek słyszy, że jestem. Weszłam i ona po chwili mówi: zaraz do ciebie przyjdę. Wyszła i wróciła z taką reklamówką, w której miała naszykowane pierwsze rzeczy dla malutkiej córeczki. I zaczęła mi pokazywać te rzeczy. Oglądałyśmy każde śpioszki, każdy kocyk. Zachwycałam się kolorem, fakturą tego wszystkiego. I ona w pewnym momencie zaczęła płakać. Ja mówię: Fatima, co się stało? Dlaczego płaczesz? Dlaczego się nie cieszysz? Zobacz, jakie piękne. Dla synka lub córeczki, bo wtedy nie znała jeszcze płci. Ona mówi, że jest tak daleko od swojej rodziny, a ma wrażenie, jakby była przy swojej rodzinie. Bo u niej w Czeczeniu kobiety razem, te najbliższe, oglądają te rzeczy, przygotowują te rzeczy. I ta kobieta ma wsparcie. Ma wsparcie siostry, mamy, teściowej, a tu została sama. I że dla niej jest tak ważne to i tak ją wzruszyło, że może z kimś obejrzeć te ciuszki. Że ktoś się zachwyca tymi ciuszkami i cieszy się z tego, że będzie jej dziecko. Po jakimś czasie, gdy już wiedziałam, że już jest coraz bliżej rozwiązanie, pojechałam do ośrodka. Tak, jakoś też tak bardzo spontaniczny był to wyjazd. Jakoś tak czułam, że muszę akurat tego dnia pojechać, tam coś załatwić. Pojechałam do ośrodka, weszłam i pierwsze co to córka Fatimy, najstarsza, wybiegła i mówi: pani, mama dzisiaj urodziła, mam siostrę, Nadirę. I załatwiłam wszystko w ośrodku najszybciej jak mogłam, pojechałam do szpitala. Gdy weszłam do szpitala, znalazłam ją, jej salę, gdzie leżała. Weszłam do szpitala, cichutko podeszłam do łóżka, ona się tak odwróciła i zobaczyłam, że znów płyną po jej twarzy łzy. I ja mówię: Fatima, cześć, czego płaczesz? Boli cię coś? A ona: nie, ale co ty tutaj robisz? Miałam do ciebie dopiero zadzwonić, że jestem w szpitalu i urodziłam córeczkę. A ty już tu jesteś? Jak ty to zrobiłaś? Ja mówię: widzisz, chyba intuicja, chyba serce. Coś mnie ciągnęło, że muszę dzisiaj być w chorobowie, żeby dowiedzieć się, że urodziłaś córkę. Siedziałam przy jej łóżku, na krześle. Trzymałam na rękach to kilkugodzinne małe zawiniątko. I w pewnym momencie przyszła pani doktor i poprosiła, żebym wyszła na chwilę, bo musiała ją zbadać. I drzwi zostały tak delikatnie uchylone i w pewnym momencie słyszę, jak pani doktor pyta Fatimę: kto to jest? Pani siostra? Bo jesteście takie do siebie podobne. I usłyszałam taki cichy, drżący głos Fatimy: to jest więcej niż siostra.
Pewnej nocy Fatima obudziła się i zobaczyła chodzącego po główce swojej małej córeczki, Karalucha. To ostatecznie sprawiło, że postanowiła wraz z mężem i dziećmi wyprowadzić się z ośrodka i pójść na tak zwaną prywatę. Znalazła chatkę w pobliskiej wsi, którą chce teraz wynająć. Właściciele domku już wcześniej wynajmowali go przybyszom zza wschodniej granicy, którzy niestety dom zdewastowali. Fatima prosi nas o poręczenie, że ona i jej bliscy są uczciwą rodziną.
Czyli to ja mam takie tylko pytanie. Czyli państwo są zdecydowani na rodzinkę, czy nie są zdecydowani? Bo oni chcą mieć taką, że tak powiem, stabilność emocjonalno-bytową.
My jeszcze nie byliśmy przygotowani, bo 2 tygodnie temu wyprowadziła nam się jedna rodzina. Też muszę psychicznie odpocząć.
Przeżyliśmy szok.
Miesiąc czasu.
Teraz
nie, bo nie, ja rozumiem, tylko wie pani, po prostu chodzi o to, że jeżeli państwo się nie zgodzą, to trzeba szukać innej opcji.
No,
taka, to
wie,
nie jest proste.
On wie.
Czy łatwo jest uchodźcom wynająć mieszkanie?
Nie jest łatwo. Zależy. Ja tu muszę z tą panią porozmawiać, bo widzę, państwo są muzułmanie, tak? No ja nie wiem, jak tutaj w ogóle wieś panią przyjmie, bo pani na co dzień chodzi tak ubrana, prawda? No i nie wiem, jak tutaj sąsiedzi w ogóle potraktują panią, żeby nie było przykrości za bardzo. My to jesteśmy ludzie świadomi, to tam inaczej. To jest wioska.
No, przecież niedaleko jest ośrodek, to jeszcze się, że
tak powiem... Tak, ale państwo tak w chustkach nie chodzą, panie, przez wioskę za bardzo. Chodzą te panie takie normalnie ubrane. A no, tak jak pani, to rzadko kto chodzi
po wsi.
Różnie ludzie, właśnie. Ja nie chciałabym też, żeby tutaj jakieś wyszły tam. No bo my jesteśmy akurat katolicy, chrześcijanie. Tutaj nikogo nie ma w ogóle innej wiary wcale.
No, no to, ale to katolik tym bardziej powinien być.
To a to wie pani, to pani może pani sobie mówić, tak. A co jest w ogóle na całym świecie, pani dobrze wie. Nie wiem, właśnie miałam z panią porozmawiać. Jak to...
Także my remontujemy, no. Jak wam się śpieszy, to musicie pomóc.
Pada często wiele trudnych pytań. Padają pytania o to, co będzie potem. W ośrodkach padają pytania o to, czy łatwo jest znaleźć mieszkanie. Jak reagują sąsiedzi, gdy obok mają cudzoziemców. Jak reagują Polacy. Ale padają też trudne pytania i opowieści związane z ich dnia codziennego. Któryś raz, jak pojechałam do ośrodka, jedna z kobiet zapytała: Natalia, co to znaczy, że macie infra coś tam gazowe w Polsce dla nas? Ja zamarłam, bo widziałam różne memy w internecie i zrozumiałam, o co jej chodzi. I zapytałam, gdzie to słyszałaś? W ogóle w jakiej sytuacji to słyszałaś? Mówi, że stała w sklepie, w kolejce w jednym z supermarketów i stała za nią dwójka młodych ludzi. Jedna osoba do drugiej. Niech przyjeżdżają, mamy dla nich infra coś tam gazowe. Ale nie pamiętam, co to infra było. I wtedy, chociaż wiedziałam, o co chodzi, to musiałam wziąć uśmiech na twarz i powiedzieć, wiesz co, chyba coś pomyliłaś. Pewnie chodziło o infrastrukturę gazową. Jest takie trudne słowo, infrastruktura w Polsce. I myślę, że to chodziło o to, że tak jak widzisz tu w ośrodku, masz gaz w ośrodku, że tak od domu do domu te rury są pociągnięte, to że o to im chodziło. Co, pewnie kontekstu nie zrozumiałaś. Infrastruktura gazowa, obozy. Ja widziałam wielokrotnie w internecie takie memy, że na przykład jakieś zdjęcie z Auschwitz, i podpis, przyjmujmy uchodźców, mamy dla nich miejsce. Było mi tak strasznie wstyd, że to jest coś niesamowitego. Tym bardziej, jak sobie przypomniałam, jak we wrześniu zabrałam kobiety, zrobiłam kobiecą wycieczkę, gdzie wszyscy twierdzili, że nie pojadą mi same kobiety z ośrodka z Bezwoli. Pojechały wszystkie, oprócz tych, które miały malutkie dzieci, które karmiły. Pojechały same kobiety na wycieczkę. Byłyśmy na Majdanku. Gdy sobie przypomniałam, jak one płakały na tym Majdanku. Nad polską historią, jak nie dowierzały temu, co się stało. Jak na tej tablicy z imionami wyszukały imiona czeczeńskie i mówiły, że nawet nie wiedziały, że tutaj ich rodacy zginęli. Jak zadawały tysiące pytań przewodniczce, bo okazało się, że to, czego one się uczyły na historii, to było trochę zmienione pod dyktando Rosji. I że dla nich początek wojny drugiej to jest 41, a nie 39. I jak one się zderzały z tymi historiami, jak płakały, jak chodziły po tym Majdanku w ciszy. I ten obraz ich na Majdanku zderzył mi się z tym pytaniem jednej z cudzoziemek o infrastrukturę gazową, którą mamy.
Jaki to jest kolor? Zielony!
Drugi dzień świąt też Bożego Narodzenia. Zebrałam swoich rodziców do ośrodka, do Fatimy. Zawieźliśmy kapustę, barszcz, takie potrawy typowo wigilijne. Takie zadanie miała moja babcia i moja mama, bo zadzwoniłam do nich wcześniej, że mają przygotować kapustę i barszcz w ilościach hurtowych, powykować słoiki, bo w drugi dzień świąt jedziemy do ośrodka. I to znowu było wydarzenie, którego nigdy nie zapomnę. Ten przyjazd do ośrodka w święta. Dla cudzoziemców w ogóle było to coś niesamowitego, bo oni wiedzieli, że są święta. I to, że ja przyjechałam w święto, nasze polskie, coś tak bardzo ważnego, tak bardzo ważne święto, zechciałam jechać tyle kilometrów, przyjechać i jeszcze przywiozłam rodziców, czyli osoby najważniejsze w ich kulturze. I poszliśmy do Fatimy z moimi rodzicami, bo to z nią byłam, tak jak było umówiona na to spotkanie, ale wszystkie kobiety, które w jakiś sposób są ze mną związane, przychodziły przywitać się z moimi rodzicami. W pewnym momencie te drzwi się u Fatimy nie zamykały, tylko chodziły, bo każda z kobiet przychodziła, żeby przywitać się z moimi rodzicami, żeby powiedzieć im dzień dobry, żeby opowiedzieć im coś o mnie. A moja mama, wracając do środka, wracała z płaczem. Całą drogę nic nie odzywała, tylko widziałam we wstecznym lusterku, że płacze. W końcu mówię, mamo, czego płaczesz? A mama mówi, przerosło mnie. Przerosła mnie ta sytuacja, to miejsce. I chyba dopiero teraz zrozumiałam, jak ważna jest twoja praca i to, co robisz. Wcześniej cię wspierałam, ale nie rozumiałam aż tak. I teraz jak zaczęłam, jak jesteś dla nich ważna, to już nie mam za złe tego, że częściej jesteś u nich niż w domu. Bo tak musi być. I tak powinno być. I to było takie coś wyjątkowego dla mojej rodziny i dla nich. Połączenie rodzin, połączenie światów.
Dziecięskie.
No a jakie? Czy żeńskie, dawaj.
Arajo loho, chazaczy jelarca, dohalajo loho, chazaczy bularca, degi biezam ajda.
Ja jestem też w takim wieku, że tak naprawdę co chwilę jest ślub. Ja też się śmieję, że od początku tego roku już mam tyle informacji o ślubie moich znajomych, przyjaciół, rodziny, że zaraz się okaże, że co tydzień jest jakieś wesele. Ja mówię to oficjalnie, nie chodzę na wesela. Nie chodziłam, nie chodzę, nie lubię wesel. Jakoś to nie jest taki mój klimat. Wolę pojechać do ośrodka i muszą mi to wszyscy wybaczyć. Ja się śmieję do moich koleżanek, które mają już dzieci. I ona mówi, zobacz, nie chciałabyś mieć takiego. Ja mówię, kobieto, ja mam 400 dzieci w ośrodku. Wszystkie wycałowane, wyprzytulane, bo wszystkie się ze mną witają, ale wszystkich jestem ważna, wszystkie znają moje imię, gdy mnie widzą na horyzoncie, to jest pani Natalia, muszą się ze mną przywitać, coś mi opowiedzieć, podzielić się jakąś radością czy smutkiem i ja mam dużo dzieci. Miałam taką sytuację, gdy miałam taki moment w swoim życiu, że czułam się zdradzona przez kogoś ważnego i w pewien sposób oszukana i gdy nikt z otoczenia tego nie widział, bo jestem osobą, która takie rzeczy stara się ukrywać i pracować dalej, żyć. Jeździłam do ośrodków i prowadziłam zajęcia z taką samą energią jak zawsze, mimo tego, że gdzieś wewnętrznie, jak to się nieraz mówi, człowiek umiera. I poszłam na herbatę z kobietami i Larysa wtedy spojrzała mi w oczy i mówi: ciebie boli serce. Ja mówię, ale co pani w ogóle opowiada? Ja widzę. Ciebie boli serce. Ktoś ci złamał serce. Ja to wiem. I siedziały te wszystkie kobiety. Mówię, ale skąd pani takie rzeczy wie? Ona mówi, dziecko, ja z gruzów wyszukiwałam ciała swoich bliskich. Ja widzę, co się dzieje w oczach, bo oczy mówią wszystko. I wbrew pozorom to okazało się, że w tym najtrudniejszym momencie dla mnie akurat, one były dla mnie ogromnym wsparciem. To one puściły wiązankę o niewdzięcznych mężczyznach. Siedział taki sabat czarownic. Ja i 9 Czeczenek, które już zrobiły sabat nad złym, wyrodnym człowiekiem, który jest nic nie wad, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ty jesteś wyjątkowa, będzie ktoś wyjątkowy, a my ci urządzimy wesele. I w ciągu 10 minut okazało się, że zaplanowały już moje wesele. Już się podzieliły obowiązkami. Która zajmie się czyimi dziećmi. Ja siedziałam, jakbym była z boku. I słyszałam. Weźmiemy jeszcze Hadirze, a weźmiemy jeszcze jakąś kobietę z Tadżykistanu, żeby była różnorodność, a jeszcze ściągniemy Natalię z Gruzji, żeby też gotowała. To będzie czeczeńskie, tadżyckie i gruzińskie jedzenie. A jeszcze jakichś Tatarów weźmiemy. No, pamiętacie tą rodzinę? Oni są tu niedaleko, to z nimi też pojedziemy. I ja w końcu mówię, dziewczyny, hello, ja tu jestem. Właśnie zorganizowałyście mi wesele. I one wtedy, taka najbardziej, ja to mówię, prowadyrka całego towarzystwa, mówi do mnie, no a ty sobie wyobrażasz, że to będzie inaczej? Zrobię ci najpiękniejsze wesele. Moje kaukaskie wesele.